wracamy po raz ostatni do rozmowy z księcem doktorem Rafałem Pastwą z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już tak powoli przechodząc do podsumowania i jeszcze nawiązując do tematu głównego naszej dzisiejszej audycji, dzisiejszej rozmowy, czyli kultura wymazywania, kultura wykluczenia, cancel culture. Czy cancel culture to nie jest też przypadkiem kultura krzewienia poczucia winy? Bo z takim określeniem też się spotkałam.
Myślę, że jest wiele propozycji i będzie wiele propozycji. A czy krzewienie winy? Pytanie, czy ktoś poczuje się winnym swoich słów czy zachowań, bo mówiliśmy o tym, że oczywiście ta kultura jest, może być opresyjna i to w sposób niesłuszny ze względu na to, że nie szanuje różnych poglądów, czyli pluralizmu w społeczeństwie, bo o tym także musimy pamiętać, ale ona ma te pozytywne przejawy, kiedy ktoś, kto należy do jakiejś mniejszości, nawet światopoglądowej, to już nie musimy myśleć w kategoriach etnicznych, pochodzenia, języka i tak dalej, i tak dalej. Ale to może być właśnie jakaś, nie wiem, marginalna, mała grupa osób, która boryka się z pewną niesprawiedliwością, z jawną nieuczciwością i nie ma na to żadnego wpływu, żeby w ogóle zmienić to od strony instytucjonalnej. Więc na przykład w mediach społecznościowych może opublikować, że ten i ten na przykład trener albo, nie wiem, albo reżyser źle traktuje swoich aktorów albo zawodników. No i pytanie, co dalej, tak? Jeżeli się tym zainteresują media, już te instytucjonalne, te bardziej poważne, choć musimy pamiętać, że Facebook jest również medium, to co tam publikujemy, to jest po prostu publiczne. To należy oczekiwać się rzetelnej i wiarygodnego opisu rzeczywistości. No i żeby to nie było tak, że jest jednostronna narracja, tylko że rozmawiamy ze wszystkimi. To wcale nie musi chodzić o przestępstwo, ale chodzi o pewne zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Nikogo nie wolno poniżać, nikogo nie wolno obrażać. Wszystkich należy równo traktować, bez wyjątku. Oczywiście wiemy, że od strony relacji do tych społecznych, w zależności władzy, wiemy, że tak to nie działa. Jednym osobom wolno więcej, innym mniej. Innym dajemy także my sami prawo do tego, żeby im było wolno więcej. Często osoby, które są widoczne medialnie, które są rozpoznawalne, popularne, dobre w jakiejś dziedzinie, często rozciągamy wszystkie ochy i achy na wszystkie dziedziny ich życia. Tymczasem ktoś, kto jest dobry w jakimś obszarze, wcale nie musi być mistrzem kultury, taktu i elegancji w innych obszarach. Więc tutaj jest, myślę, problem w ogóle szeroko rozumianej profilaktyki antyprzemocowej. Tutaj chodzi o przeciwdziałanie przemocy i przeciwdziałanie cyberprzemocy. O tym należy mówić, o tym trzeba przypominać. Na jednej z konferencji usłyszałem wiele, wiele lat temu, że nie ma szkoły, która byłaby wolna od przemocy. Nadal pewnie wiele osób zapierałoby się rękami, nogami, broniąc, że jest inaczej. Podobnie w innych miejscach. Ta nasza kultura, ta nasza świadomość słów, zachowań, gestów wzrasta z każdym rokiem. Tych artykułów jest coraz więcej. Nawet jeśli one są czasami przejaskrawione, czasami jednostronne, to powinno nam to dawać do zrozumienia, że musimy być bardziej ostrożni, że mamy do czynienia z różnorodnym światem, że są obok mnie ludzie słabsi. Być może od strony tej inteligencji emocjonalnej, być może od strony, nie wiem, zamożności, od strony poruszania się w społeczeństwie cyfrowym, obywatelskim i tak dalej, i tak dalej. Ludzie często reagują właśnie agresją, przyjmując jakąś strategię przetrwania. To samo dzieje się w mediach społecznościowych. My jesteśmy częścią świata przyrody i tak samo reagujemy. Jedni w życiu codziennym są agresywni, potrafią wepchnąć się w kolejkę, potrafią być nieuprzejmi, a ktoś inny stoi z boku nie chce się angażować albo schodzić z tego pierwszego frontu, stosuje jakiś kamuflaż po to, żeby przetrwać. To są różne strategie, musimy o tym pamiętać. Ale do tego potrzeba naprawdę interdyscyplinarnego zaangażowania różnych specjalistów, którzy nie będą myśleli o krótkich, ideologicznych tylko kontekstach czy korzyściach, ale żeby po prostu myśleć o dobru człowieka, bo jeżeli walczymy o równe traktowanie wszystkich, no to nie wolno w tej walce no po prostu poniżać innych albo obrażać innych, chroniąc innych. I to już powinno nam dać do zrozumienia, że jest coś nie w porządku. Ta edukacja, ona powinna w obszarze właśnie przeciwdziałania przemocy, bo to jest taki punkt bazowy, powinna być powszechna, ale właśnie nie obarczona tym ideologicznym piętnem, gdzie po prostu jest to jednostronne. My cały czas przerabiamy wiele tematów, jest już inne podejście do zwierząt. Zmieniło się to naprawdę na naszych oczach. Jest oczywiście wiele jeszcze do zrobienia, ale nie powinno być to w ten sposób, że przeciwstawiamy, nie wiem, zaangażowanie obrońców zwierząt, obrońcom, nie wiem, wolności słowa albo jeszcze czegoś innego. To wszystko powinno być ważne, dlatego że społeczeństwo, jesteśmy właśnie złożonym społeczeństwem. Żyjemy w świecie demokratycznym, choć niektórzy mówią, że to z demokracją niewiele ma wspólnego, bo no, wiemy, że to pójście do wyborów raz na kilka lat, jak pisze Welbeck, no to nie jest demokracja, tak? Ale żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, pluralistycznym. Powinniśmy dążyć w takim kierunku rozwoju, żeby to miejsce, ta przestrzeń była dobra dla wszystkich. Jeżeli ktoś walczy o zieleń w mieście, to trzeba pamiętać o tym, że no, warto byłoby wysłuchać wszystkich stron. No i rządzić w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to za bardzo zostaliśmy obciążeni tym medialnie polityką. Za mało jest w nas też takiej wiary, że możemy zmienić. Stąd też te napady, być może takie agresywne przejawy cancel culture, kiedy już tak naprawdę zostaje tylko jedno z takich narzędzi. Przestajemy dyskutować, przestajemy dialogować. No, też czas pandemii jakoś nam to wszystko utrudnił i powoli wracamy do tego. Także teraz staram się z kołem naukowym studentów dziennikarstwa na KUL zrobić taką konferencję już na żywo. Zresztą będą też przedstawiciele Radia Lublin. Będzie dyskusja nie tylko naukowców, ale specjalistów od bezpieczeństwa i dziennikarzy. Po prostu rozumiem to w ten sposób, że no, chcąc dać jakieś narzędzie samemu sobie, młodym ludziom, przyszłym dziennikarzom, To nie może być jednostronne, to nie mogą być tylko praktycy albo teoretycy. To musi być szerokie. I myślę, że tego typu rzeczy będą choćby takim drobnym elementem, który nas będzie przybliżał do takich dojrzałych form. Ale też zapraszam, jeśli mogę,
oczywiście,
zapraszam nauczycieli do współpracy, chociażby, bo myślę, że to jest taki bardzo wdzięczny obszar, gdzie można powspółpracować. Tak? Zapraszam na warsztaty dziennikarskie na KUL, zapraszam do takiej współpracy. Kontakt do mnie jest w zasadzie łatwo dostępny. Też mam takie doświadczenie, że po prostu szkolimy różne grupy. Sam prowadziłem kilka szkoleń dla nauczycieli i to zupełnie fajnie wyszło. Żeby się po prostu nie bać tej rzeczywistości, ale próbować to zmienić w taki sposób cywilizowany. Bo samo wykluczenie, no, są osoby, które widzą w telewizji jakiegoś aktora lub autora książki, który wypowiada się w sposób, który jest według nich niedopuszczalny i odkładają jego książki w pudełko na strych albo po prostu się ich pozbywają. Każdy ma prawo do decydowania o tym, co zrobi z książką, co zrobi z daną produkcją. I to też jest jakaś forma, prawda, bojkotu, pojedyncza. To samo robimy w sklepach, kiedy pewne firmy wspierają, prawda, albo uczestniczą nadal w tej wymianie handlowej z Federacją Rosyjską i ktoś się na to nie godzi, to bojkotuje. Ale musimy pamiętać o tym, że ktoś może mieć inny punkt widzenia. I nie można tego zmieniać siłowo, tylko no bo żyjemy już w XXI wieku i wypadałoby robić to na takiej drodze przyzwoitej. Ale tak jak powiedziałem, są sytuacje, kiedy nie da się wygrać i pewne rzeczy trzeba nagłośnić. Tę przemoc słowną czy agresję, poniżanie innych, złe traktowanie, zwłaszcza osób, które są jakoś tam zależne i słabsze. Więc to jest zjawisko bardzo złożone, ale jeżeli będziemy o tym rozmawiać, to gdzieś ta wrażliwość, świadomość na pewne obszary będzie wzrastać i na pewno jest wiele do zrobienia, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wiedzieć, jak korzystać z mediów, po co one są i żeby starać się budować lepszy świat przede wszystkim.
Czyli w zasadzie powiem szczerze, że po tym, co przed chwilą usłyszałam, sama osobiście trochę się uspokoiłam, chociaż dalej w moim przekonaniu wycinanie z publicznej debaty osoby, których wypowiedzi nie podobają się określonym środowiskom, może być niebezpieczne i może prowadzić do niepotrzebnych nadużyć, ale z drugiej strony trochę mi ksiądz przywrócił tutaj wiarę też po prostu w nasz rozum i umiejętność.
Nie, konsekwencje mogą być poważne, jeśli wykluczymy z debaty publicznej, bo boimy się sami być poddani takiemu ostracyzmowi, na przykład instytucje kościoła, co często się zdarza, także nie mamy już przedstawiciela kościoła w dyskusji publicznej, albo nie wiem, jakiejś innej organizacji czy innego środowiska, to w konsekwencji ten głos będzie niesłyszalny. A my, chcąc być dojrzałym społeczeństwem, powinniśmy zapewnić głos wszystkim i wtedy niech sobie każdy wybierze, co jest dla niego słuszne. Natomiast czy w kwestii jeszcze niebezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy uczestnikami jakiegoś wydarzenia, chociażby jakiejś debaty i widzimy, że to jest jednostronne, albo są sami mężczyźni, albo same kobiety na przykład, albo tylko i wyłącznie sportowcy, albo tylko rolnicy, lub sami księża, albo jeszcze sami naukowcy, więc musimy dążyć do tego, żeby to było interdyscyplinarne, żeby to było właśnie wieloświadowiskowe. Żebyśmy poznali pewne zjawiska z różnych stron. I to jest najbezpieczniejsze, to jest najbardziej komfortowe. I to dla nas samych będzie bardzo istotnym elementem tak zwanej higieny cyfrowej. Bo jak dbamy o higienę osobistą, o profilaktykę zdrowia, uprawiamy sport, ruch, dobrze się odżywiamy, tak samo trzeba pamiętać, że to samo dotyczy mediów. Nie możemy oglądać w kółko wiadomości na tym samym kanale, czy słuchać na tej samej stacji, lub czytać tylko i wyłącznie tego samego źródła. Musimy dbać o jakość i o ilość, i o zróżnicowanie tych źródeł, bo nawet jeżeli jestem nieprzekonany do tej drugiej strony, powinienem wiedzieć, co tam jest, a nie korzystać tylko z tej mojej sprawdzonej, jednej zaufanej strony, że tam jest tak i tak. To za mało. To mimo, że nie mamy czasu, powinniśmy zadać sobie trud i posłuchać kogoś innego, z kim się nie zgadzamy. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówią te media, którym zaufałem, bo musimy mieć ograniczone zaufanie. Natomiast jeżeli pani wspomniała o tym, że to jest ograniczone, że to jedno środowisko, ktoś jest wykluczony, więc naszym zadaniem powinna być próba właśnie łączenia tych środowisk. Albo inaczej, żeby w tej debacie, w dyskursie w obszarze kultury były różne światopoglądy, różne ujęcia, różne perspektywy tego samego zdarzenia. Więc to dopiero nam pozwoli na właściwe odczytanie sztuki i tak dalej, i tak dalej. Wiele kontrowersji nawet wokół czy dziadów i tak dalej bierze się z niezrozumienia podstawowego faktu. Trzeba najpierw poznać, kim był Mickiewicz, czym były dziady i tak dalej, i tak dalej. Dopiero, bo instrumentalne, takie dosłowne traktowanie poezji, literatury, teatru, filmu, religii, nauki, ono po prostu jest spłaszczoną formą i nigdy nie poprowadzi nas do czegoś wyższego. Instrumentalne traktowanie jest skoncentrowane na tu i teraz, a żyjemy w świecie, który jest nieprzewidywalny. Jedyną pewną rzeczą jest ciągła zmiana. Więc musimy zadbać sami o to, żeby, jeżeli widzimy, że ktoś jest anulowany, to możemy się zastanowić, czy to jest słuszne. Ja sam obserwuję, czy na Instagramie, czy w innych miejscach, osoby, z którymi jest mi kompletnie nie po drodze. Ale obserwuję też dla własnego profesjonalizmu, dla własnej świadomości, żeby wiedzieć o tym, co te osoby mają do powiedzenia, jak one to mówią. Ja się mogę zgodzić lub nie zgodzić, ale nie ma takiej sytuacji, żeby nie znaleźć jakiegoś punktu wspólnego. Więc powinniśmy trochę spuścić z tonu i dbać o to, by rzeczywiście wszyscy byli godnie traktowani, by nikt nie nadużywał władzy, takiej lub innej, ale też, żeby pamiętać o tym, że człowiek jest bardzo delikatną konstrukcją i drobną rzeczą, drobnym wpisem możemy po prostu wydać wyrok. No, nie powinniśmy być specjalistami od wydawania wyroków.
No i tak, skoro już mówimy o wyrokach, pozwolę sobie już tak na koniec i zamykając naszą rozmowę, odnieść się do Pisma Świętego i do takiego apelu, żeby w tym wszystkim nie przekreślać, nie piętnować całego człowieka, ale konkretne zachowanie, konkretne słowa.
Jeśli mogę jeszcze wejść, pani redaktor, za cytowanie Pisma Świętego też można zostać poddanym ostracyzmowi.
Oczywiście.
I takie rzeczy się dzieją. Już tutaj nie będę podawał przykładów, ale jest to świeża rzecz sprzed 2 dni albo 3. Więc to się dzieje, ale no, każdy ma prawo do cytowania, nie wiem, Małego Księcia, Pisma Świętego, poezji Rilkego czy Ernesta Bryla. A może ktoś będzie cytował coś innego, więc także to Pismo Święte też może być wykorzystane jako ten obszar niebezpieczny w niektórych sytuacjach, ale oczywiście ja to tylko na potrzeby tego programu przywołuję.
Mam nadzieję, że i tak w takim ostatecznym rozrachunku nikt z nas nie pozwoli sobie na to, żeby zwariować i dać się zastraszyć, i życzę każdemu, kto był z nami w trakcie tej audycji, kto nas słuchał, żeby nie musiał wstydzić się tego, co mówił i nie musiał bać się osądów ze strony konkretnego środowiska i nie musiał mierzyć się z sytuacją niesprawiedliwego oskarżenia, co pewnie nie jest wykonalne w całości, ale życzyć sobie tego zawsze możemy. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był dziennikarz, medioznawca, ksiądz dr Rafał Pastwa z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Ja także dziękuję za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.